takim razie kontynuujemy studium listu do Tytusa i wciąż rozważamy temat, dlaczego i komu dał Bóg zbawienie z łaski i nadzieję z łaski, czyli o miłości Bożej. Do kogo ona jest skierowana? Czy do wszystkich, czy tylko do niektórych? I cel, zobaczyć kim i jaki jest Bóg, zobaczyć czym jest i na czym polega Jego zbawienie, zobaczyć dla kogo jest to zbawienie i zobaczyć jaką nadzieję daje zbawionym Bóg. I przypomnijcie, co już wiemy, co zapamiętaliście z tych dwóch lekcji, które mieliśmy. Podsumowań kilka, ale takich konkretnych wniosków, które wynikają bezpośrednio z lekcji. Czego się dowiedzieliście o Bogu?
Nie kłamie.
Tak.
Przed dawnymi wiekami obiecał, że się przyjmiesz.
Mhm. Co to znaczy?
Że zapowiedź tego, że potomstwo niewiasty z miażdży było wadęża, była już w ogrodzie Adam.
Tak.
Przed wypędzeniem z ogrodu Adam.
Wcześniej się nie dało tego zapowiedzieć.
Tak.
To już najwcześniej.
No tak, to
tak, tak.
Przed dawnymi wiekami. Co dalej?
Bóg jest światłością, która oświeca każdego człowieka przechodzącego na świat.
Co to znaczy?
Że daje sumienie. I daje
tak, Bóg.
Wolny wybór.
Tak, tak, tak. Nie sumienie jest tą światłością, a tylko Bóg jest tą światłością, tylko że Bóg poprzez sumienie oświeca każdego człowieka, daje mu zrozumienie. Tak, sumienie. Czyli to Bóg oświeca każdego człowieka, a nie sumienie. Bóg daje sumienie, ale Bóg jest tą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Bardzo dobrze. Co dalej?
Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie.
Tak.
Tylko i wyłącznie. Łaska Boża objawiła się dla wszystkich, ale spływa na tych, którzy uwierzą.
Tak. Co jeszcze o Bogu? Co jeszcze o Bogu?
Bóg wzywa wszystkich do upamiętania.
Tak, Bóg wszystkich wzywa do upamiętania. Wszystkich to znaczy kogo?
Wszystkich. Tak.
Wszystkich ludzi. Mhm. Wszystkich potomków Adama i Ewy.
Nie wszyscy na to odpowiadają. Wyzwanie.
Tak? Co jeszcze o Bogu? Jak Bóg to zbawienie zrealizował?
Przez Jezusa
Chrystusa.
Kim jest Jezus Chrystus?
Jest Mesjaszem.
Powtórz, Iwonka.
Przez samego siebie.
Przez samego siebie. Bo Syn Boży jest Bogiem. Tak? Bóg, trójjedyny Bóg, sam w sobie przygotował zbawienie. Nie brał pomocników, nie brał żadnych, jak ja to mówię, kamikadze, którzy mieli pójść i tam samobójstwo popełnić. Nie. To nie człowiek jeden oddał życie za drugiego, ale Bóg w ciele. To jest bardzo ważne, że Jezus mówi, ja daję życie, mam moc je dać i mam moc je również wziąć, bo taki rozkaz dostałem od Ojca. To jest bardzo ważne, że Bóg sam siebie ofiarował za grzeszników, w osobie Syna. Tak? W jaki sposób? Umarł na krzyżu, tak? Męczeńską śmiercią i przelał swoją krew. Dobrze. I jak objawił swoją miłość Bóg? Właśnie w ten sposób, że umarł za grzeszników. Co się stało w wyniku tego, że Jezus Chrystus umarł za grzeszników?
Zostały spłacone nasze grzechy.
No właśnie. Zbawienie jest dla wszystkich ludzi, to już sobie powiedzieliśmy, czyli bez wyjątku każdy może ma do niego dostęp. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, to już też sobie powiedzieliśmy. Czym jest łaska, która się wiąże ze zbawieniem? Tak, ale co jest tą łaską? Bo ona jest różnie definiowana, ta łaska, prawda? Czym ona jest, ta łaska?
No jest również tym, że my będziemy w przyszłości z Bogiem. Mamy przebaczone grzechy.
Jest zbawieniem i jako dar od Boga.
Czym jest łaska?
I jest ratunkiem.
Niezasłużoną przychylnością. Jak ona się przejawia?
Że Bóg jakby objawia ludziom, kim jest Jezus Chrystus i że drogą, kim jest.
No tak jak podaliśmy.
Tak. No więc czym jest łaska w pierwszej kolejności? Jednym słowem ją określcie.
Oczyszczeniem z konsekracji za...
Nie. To nie jest łaska. To nie w ten sposób. Usprawiedliwienie z grzechów jest z łaski. Ale czym jest łaska?
Darem.
Miłością.
Miłosierdziem.
Łaskę objawił Bóg, tak?
Tak.
Łaska niesie zbawienie wszystkim ludziom.
Tak.
2.12, zobaczcie. Łaska poucza, tak?
Tak?
Czym jest łaska? Paweł nazywa Ewangelię łaski.
Wyzbycie się bezbożności.
Tak? Jeszcze raz?
Wyzbyciem się bezbożności.
Łaska poucza, abyśmy prowadzili pobożne życie. Czyli łaska jest czym? No bo tydzień temu mówiliśmy. Niezasłużoną przychylnością, która się przejawiła w tym, że co? Jezus umarł za grzeszników, a Bóg poinformował o tym ludzi, dlatego Paweł głosi Ewangelię łaski. Dlaczego? Bo ona mówi, że zbawienie jest darem, możesz je przyjąć. I to jest łaska Boża, bo nie zasłużyłeś, a otrzymujesz coś, tak? Tylko musisz uwierzyć. Więc Ewangelia łaski to jest Ewangelia, która głosi, że zbawienie jest dla każdego człowieka i nie, że on coś musi zrobić, ale ona jest darem. Darem. Więc samo głoszenie Ewangelii, sama Ewangelia jest łaską, bo Bóg informuje ludzi, co oni mają zrobić. I dlatego ta łaska poucza, żeby się wyrzec bezbożności, bo skoro grzechy są darowane, tak? To ten, kto skorzystał z tego, kto skorzystał już z łaski Bożej, czyli ona się na nim wykonała, powinien żyć tak, żeby się Bogu podobać. A nie po staremu, bo Paweł, czytaliśmy fragment, Paweł mówi, to co mamy więcej grzeszyć, żeby łaska obfitowała, tak? Jeszcze bardziej doświadczać tej wspaniałomyślności Boga, że nam darował wszystkie grzechy przez Jezusa. Nie, mówi, absolutnie nie. Dobrze. Jaka nadzieja jest dla tych, którzy zostali zbawieni z łaski?
Życie wieczne.
Życie wieczne z Bogiem w Nowym Jeruzalem.
I w nowym ciele.
W nowym ciele, tak. Więc tak. Powiedzieliśmy sobie, że zbawienie jest dla wszystkich ludzi. Że żeby być zbawionym, żeby skorzystać z Bożej łaski, tak, z tego, że Jezus umarł za grzeszników, że przelał swoją krew jako ofiara za grzech i teraz ta Jego ofiara powoduje, że na jej mocy przez wiarę Bóg usprawiedliwia grzesznika. Tak? Daruje mu grzechy. On na to nie zasłużył. Czytaliśmy sobie, łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was to Boży to dar. I teraz kolejna kwestia jest, ponieważ żeby skorzystać z Bożej łaski przez wiarę, trzeba uwierzyć. I teraz tak, skoro Paweł głosił wszystkim, gdzie się tylko dało, nie wybierał ludzi do głoszenia, szedł i głosił. Więc zobaczmy sobie, jak się zachowywali ludzie. Jak się zachowywali ludzie, którzy...
Przepraszam, mogę przerwać?
Tak.
Bo ja jednak nie zatrudniłem.
Czego?
Czym jest, jak definiujesz tą łaskę, bo coś mi umknęło, nie wiem.
Niezasłużona przychylność Boga, czyli Bóg daruje grzechy na mocy ofiary Jezusa Chrystusa, a nie na mocy naszych uczynków. I to jest właśnie Ewangelia łaski. Ewangelia. Sama Ewangelia to jest dobra nowina o Bożej przychylności, o Bożej łasce. Czyli to, że Bóg daruje grzechy nie przez nasze działania, a przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I daje ją tym, którzy nie zasłużyli, a którzy wierzą. Ale nie zasługują na to sami z siebie. Bo jak studiowaliśmy list do Rzymian, to jest napisane, że jeżeli Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, to się nie ma czym chlubić, tak? Bo to jest zapłata, a nie łaska okazana. Bo jeżeli ktoś nie zasługuje, nie zarobił, a otrzymuje, to jest łaska, to jest dar. To jest na tej zasadzie. Teraz już jaśniej?
Tak.
Zobaczmy sobie, słuchajcie, parę teraz fragmentów. Rafał, ty masz Stronga. To się przyda. Zobaczmy sobie pierwszy fragment. Marka, Ewangelia Marka. 16 rozdział, bardzo znany fragment, 16 rozdział, 15-16 werset.
I powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Jaki rozkaz daje, polecenie, jakie daje Jezus wszystkim swoim uczniom. Uczniom, tak? Uczniom. Dobrze, uczniom. Idźcie na i głoście wszelkiemu stworzeniu. Nie konkretnym, wszelkiemu stworzeniu. I teraz co Pan Jezus dalej mówi? A ci, którzy są wybrani, uwierzą.
Kto uwierzy?
Tak jest.
Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. On uwierzy. Nie któremu dane jest uwierzyć, a który uwierzy. On ma uwierzyć. A jeśli nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli wszelkie stworzenie ma słyszeć i ludzie mają uwierzyć, a nie wierzyć. Oni mają uwierzyć. Zgadza się?
Zgadza się.
Idziemy dalej. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Trzydziesty werset.
Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować.
Czytaliśmy już ten fragment, ale popatrzcie, co mówi Paweł. Że teraz Bóg nakazuje wszędzie wszystkim ludziom, aby pokutowali. Czyli jeżeli Bóg nakazuje wszystkim pokutować, to ma możliwość każdy pokutować?
Tak.
No gdyby nie miał, to po co kazać mu pokutować? To tak jak kazać kulawemu biegać, a on nie może. To jak można mu kazać biegać? To jest drwina z człowieka, tak? Ale jeśli ktoś może coś zrobić, a on nie chce robić, to wtedy mówimy o możliwości wyboru, o posłuszeństwie bądź nie. Nie można kazać robić czegoś komuś, kto z natury nie jest w stanie tego zrobić. Więc ten fragment mówi, że co? Wszystkim ludziom nakazuje Bóg, aby... Wszystkim nakazuje, aby pokutowali. Paweł nie robi tutaj wyjątków i mówi, że co? Że Bóg tak mówi. To nie mówi, nie ja wymyśliłem, to Bóg tak mówi. Żeby wszyscy słyszeli, żeby wszystkim ludziom wszędzie, żeby pokutować. Opamiętać się. Następny fragment, zobaczcie. 19 rozdział. Tak. 10 werset.
Działo się tak przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo Pana Jezusa, zarówno Żydzi, jak i Grecy.
Popatrzcie, nie mówimy tam już o wszystkich ludziach, ale mówimy, że przez ten czas, długo to trwało, 2 lata, i to była okazja, żeby praktycznie wszyscy, którzy tam są, mogli się zapoznać z tą nauką. To się nie działo, wiecie, gdzieś tam zamknięte, nie działo się w wybranym gronie ludzi, wszyscy mogli się zapoznać z tą nauką.
Oczywiście nie chodzi o kontynent Azję.
Chodzi o Azję tamtą rozumianą. Dzisiaj mamy gdzieś to granicę Turcji, Syrii. oczyste tereny. Pewien obszar, ale mnie chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że to nie jest, nie było ukierunkowane na konkretnych ludzi. To było ukierunkowane na ludzi, którzy wszyscy mogli się zapoznać i każdy decydował. Czyli do tej pory widzimy, że co? Kto może usłyszeć i uwierzyć?
Wszyscy.
Każdy ma taką możliwość, ponieważ to jest dzieło Ewangelii, że ona ma dotrzeć do każdego człowieka.
To jest związane z wezwaniem do upamiętania.
Dokładnie tak. Czyli Ewangelia jest głoszona po to, żeby Paweł mówi, żeby ludzie pokutowali, opamiętali się. Zobaczcie następny. 1 Koryntian. Piętnasty rozdział. I czytajmy może od 9. Od 9.
Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich. Jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni tak głosimy i tak uwierzyliście? A jeśli się...
Dobrze, stop. Paweł mówi tak, ja pracowałem, czyli co on robił? No głosił Ewangelię. I mówi, nie ja sam z siebie, ale łaska Boża, która we mnie działała. Bóg dał mi łaskę, że ja mogę głosić. I co? Że Bóg się przyznaje do tego, co ja robię. I na moje wezwanie Bóg porusza ludzi. Tak? I co? I czy ja, ale czy ja, czy oni tak głosimy i...
Tak uwierzyliście.
Tak wy uwierzyliście. Czyli przez co oni uwierzyli?
Przez głoszenie Pawła.
Przez głoszenie Pawła i innych. Oni uwierzyli. Nie dane im było uwierzyć, a oni uwierzyli. Bo słyszeli i mieli możliwość uwierzyć, bo słyszeli. Czyli każdy może uwierzyć. Do każdego jest skierowana Ewangelia. I każdy, Bóg wzywa każdego do pokutowania. Ale teraz, czy wszyscy chcą? To jest pytanie zasadnicze, prawda? Zobaczcie znowu, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Od 10 do 12.
Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Wielu więc z nich uwierzyło, również niemało wpływowych greckich kobiet i mężczyzn.
Paweł przyszedł do Tesaloniki, a tam byli ludzie, którzy co, chętnie słuchali? Słuchali. Słuchali. Nie jest tak, że nikt nie chce słuchać. To nie jest tak, że słuchają tylko ci, których Bóg poruszy. A reszta nawet nie chce słuchać, bo ona nawet o tym nie myśli. Bo nie jest w stanie słuchać, bo oni i tak nic nie rozumieją. Co tu jest napisane? Byli szlachetniejsi, czyli chętnie słuchali, nie prześladowali. Dlaczego byli szlachetniejsi? Zobaczcie 11 werset, bo co zrobili?
Przyjęli
to słowo, chętnie go słuchali. Tak, posłuchamy go, co on mówi, przyjmujemy to, co on mówi. Nie wyganiamy go, słuchamy. Oni go słuchali, tak? I tym wykazali, że są szlachetniejsi, że nie przekreślają od razu, zanim usłyszą, ale chcą posłuchać. Zgadza się? Więc to nie jest tak, że człowiek nieodrodzony nie chce słuchać, dopiero musi zostać przez Boga poruszony, zmieniony, żeby w ogóle chciał słuchać. Nie. Oni słuchali, jeszcze nic się z nimi nie działo. A już słuchali. I teraz zobaczcie, co się stało. Wszyscy uwierzyli?
Nie, wielu
uwierzyło. Nie wszyscy uwierzyli, choć słuchali, nie wszyscy uwierzyli. Czyli można uwierzyć, można nie uwierzyć. Zgadza się? Zgadza się. Ale zobaczcie, kto jeszcze uwierzył. Nie tylko Żydzi, ale i Grecy, i mężczyźni, i kobiety. Słyszeli, uwierzyli, ale nie wszyscy. Zobaczcie dalej, 19 rozdział Dziejów Apostolskich, znowu. Czekajcie, nie. Przepraszam, źle mówię. 17 rozdział, jeszcze raz, 32-34. Bo tutaj mi się myli. 17 rozdział, 32-34.
Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: posłuchamy cię o tym ponownie. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Był też wśród nich Dionizy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris oraz inni z nimi.
Słuchali wszyscy?
Tak.
Byli zainteresowani? Do pewnego momentu. Potem nastąpił podział. Jedni uwierzyli, drudzy nie. I drudzy się naśmiewali. I znowu, oni uwierzyli. Nie dane im było uwierzyć, a oni uwierzyli. To była ich decyzja. Słowo do nich trafiło. A jak trafiło, zaraz sobie powiemy. Teraz jeszcze kolejny fragment, zobaczcie. 18 rozdział Dziejów. 5-6.
Gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, Paweł był napierany w duchu i oświadczył Żydom, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął szaty i powiedział do nich: krew wasza na waszą głowę, ja jestem czysty. Od tej chwili pójdę do Boga.
Co Paweł mówi do tych Żydów, którzy odrzucili słowo?
Krew wasza na waszą głowę, ja jestem czysty.
Ma do nich pretensje? Dlaczego?
Wy podejmujecie decyzję.
Jeżeli oni nie mają możliwości, to o co pretensje? Przecież oni nie mogą. To o co masz do nich pretensje? Jeżeli rozumiesz, że oni nie są powołani, to nie miej do nich pretensji. Rzeczywiście, krew na ich głowę, ale o co masz do nich pretensje? Nie możesz mieć pretensji do głuchego, że cię nie słyszy. Ale jeśli ktoś słyszy i cię nie słucha, to możesz mieć do niego pretensje, że cię nie słucha, że nie chce robić tego, co ty chcesz. Zgadza się?
Tak.
Ale jeżeli ktoś jest głuchy, to jak możesz mieć pretensje do głuchego?
No tak.
To, słuchajcie, w życiu te rzeczy są dla nas, aż uśmiechamy się niektórzy, nie? Ale popatrzcie, że to działa w tą stronę. Kiedy w życiu dla nas coś jest logiczne, w Biblii czasami tworzą się nauki, które... Kiedy zdajemy przykład z życia, to tu się staje nagle to nie wiadomo dlaczego logiczne. Paweł ma do nich pretensje, bo oni nie przyjmują tej nauki. I ktoś powie, no bo Bóg zatwardził ich serca. Tak, to jest kolejna lekcja, dlaczego zatwardził ich serca. Nie dlatego, że oni chcieli, a Bóg im nie dał, tylko dlatego, że nie chcieli. I przyszedł moment, że Bóg zatwardził ich serce. Tak jak zrobił z Faraonem.
Tak.
Do pewnego...
W Ewangelii Mateusza dużo o tym mówiliśmy.
Tak.
I Izajasza,
tak.
I ta kolejność.
Dlatego to jest bardzo ważne, słuchajcie. Jaka jest kolejność zatwardzania? Najpierw oni, potem Bóg. Nieodwrotnie. Oni by chcieli, ale Bóg im nie pozwala.
Bóg
tak
dał,
to nie działa.
Bóg dał wszystko.
Wszystkim
tak.
Do dokonania właściwego
cudu. Dokładnie. I Jan mówi, wiele innych cudów uczynił Jezus, ale te, które uczynił, wystarczą, żeby uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem. Więc zobaczcie, że nie wszyscy chcą. Kolejny fragment zobaczcie, 2 Tesaloniczan. Na razie to wszystko zrozumiałe jest? Zgadzacie się z tym? 2 Tesaloniczan 2:3. 2 Tesaloniczan. Przepraszam, nie. 2 Tesaloniczan. 2:13, przepraszam. 2:13.
Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę.
O, bardzo dobry fragment. Lecz wy nieustannie, bo może przeczytajmy kontekst. Od 9, żeby było jasne, o co chodzi. Od 9 niech ktoś przeczyta.
Niegodziwiec przyjdzie ze sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, także uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę.
To jest bardzo ważna rzecz. O kim jest mowa tutaj, kiedy Bóg mówi, że będą, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie? To się stało, czy się stanie?
Jeszcze stanie.
Kiedy?
Przy końcu.
Kiedy? Tekstem. Nie przy końcu, tekstem.
Przyjdzie
niegodziwiec. O, gdy przyjdzie niegodziwiec, to się stanie. Paweł mówi, już przyszedł? Jeszcze nie. Jeszcze nie widać go. On ukryty jest, nie widać go. Ale my, czyli ci, co już uwierzyli, powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę prawdę. Czyli od początku wybrał was do zbawienia przez co?
Przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę.
Czyli ten początek to jest który moment? Kiedy odbywa się uświęcenie ducha? Z czym jest połączone?
Kiedy uwierzymy.
Czytaj tekstem. Kiedy wiara w prawdę jest połączona z uświęceniem ducha. Dlaczego? Bo jak uwierzysz, to co? Otrzymujesz Ducha Świętego, tak? I to jest dowód czego? Czego to jest dowód tutaj dalej? Wcześniej, co jest napisane? To jest, te zdanie jest odwrotnie ujęte. Czego to jest dowód? Czytaliśmy więcej. Pieczęć Ducha Świętego czego jest dowodem? Jak możesz zobaczyć, że jesteś wybrany do zbawienia? Jak możesz mieć świadomość. No, ktoś pyta, jesteś zbawiony? Jesteś zbawiony? Skąd wiesz, że jesteś zbawiony?
Ducha Świętego.
Mój duch jest uświęcony. Przez Ducha Świętego jestem usprawiedliwiony z grzechów. Dlaczego? Bo uwierzyłem. I popatrzcie na to zdanie właśnie. Bo ono często jest źle też interpretowane. Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez co? Kiedy uświęcił? Przed dawnymi wiekami?
Nie.
Nie, w momencie, kiedy uwierzyłeś. Od początku, czyli od samego początku usłyszałeś Ewangelię, początkiem jest uświęcenie ducha i wiara w prawdę. Od początku wybrał was, czyli uwierzyłeś, otrzymałeś od razu ducha. Bóg nie czekał. Od początku to się stało. I za to powinniście Bogu dziękować. Że kiedy uwierzyliście, Bóg od razu sprawę załatwił. Czyli początek pojawia się w momencie, kiedy pojawia się uświęcenie ducha i wiara w prawdę. Bo przez to Bóg od początku was wybrał do zbawienia. Czyli wybranie do zbawienia poprzedza co?
Wiara w prawdę już
połączona. Wiara w prawdę, która jest połączona uświęceniem ducha. I wtedy ty wiesz, że jesteś wybrany do zbawienia. Bo skąd byśmy wiedzieli, że my jesteśmy zbawieni? No skąd? Przecież tyle razy wykładamy. Duch Święty poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami.
Tak.
Wiemy dzięki Duchowi Świętemu, że nasze grzechy zostały przebaczone. Dlaczego? Bo uwierzyliśmy. A skąd wiem, że dobrze uwierzyłem? Ano bo otrzymałeś ducha. Mógłbyś se zgadywać, czy dobrze uwierzyłeś, czy nie. Duch Święty poświadcza, że to była ta wiara. I wiesz, że jesteś wybrany do zbawienia od początku. Od momentu, kiedy uwierzyłeś. Inne lekcje się kłaniają.
No ale jak zdefiniujesz początek inaczej, to będzie zupełnie co innego.
Tak.
Jak sobie zdefiniujesz początek, nie wiem, przy stworzeniu świata, no to masz zupełnie inne rozumienie, które nie wynika nawet z tego wersetu.
chciałbym, żebyście zobaczyli, że tu jest napisane takie właśnie te zdanie. Jak kiedyś będziecie jeszcze to rozważać. Od początku wybrał was do zbawienia za pomocą jakich narzędzi? Przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. To są elementy, które decydują o tym, że jesteś wybrany do zbawienia. Nie wcześniej się to stało. Nie mogło się to stać, zanim się urodziłeś. No bo to jest absurd. Bo jeszcze nie mogłeś uwierzyć. Jeszcze nie otrzymałeś Ducha Świętego. Tu nie jest napisane, że to było w planach. Nie jest napisane, że to się stało wtedy.
Chyba, że ktoś wierzył za ciebie.
A ci, którzy... I to jest... Dokładnie. I to jest mowa o tych, u których to się stało. Ale będą również tacy, którzy nie uwierzą w prawdę. To jest odrębny temat, ale tu jest mowa o tym, co się dzieje na przestrzeni czasu. Ci już uwierzyli, z tamtymi będzie gorzej, ale kiedy się objawi niegodziwiec. Nie wcześniej. Bo w innym miejscu jest napisane, że teraz jest czas łaski, zbawienia, że teraz każdy może uwierzyć. Ale przyjdzie czas, że już Bóg będzie zatwardzał serca zatwardzonych. Przyjdzie taki moment, kiedy się objawi niegodziwiec. I Paweł o tym mówi, że nie zawsze tak będzie. Czy to jest jasne? Czy wy rozumiecie ten werset?
Tak.
Dobrze. Następny, ostatni w tej kwestii, Rzymian 1,20. Pamiętajcie, że mówimy o zbawieniu teraz, tak?
To o tym, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
O właśnie. Czyli nie każdy chce, ale co mówi ten fragment? Żeby byli bez
wymówki.
Bez wymówki. Dlaczego? Dlaczego oni będą bez wymówki? Dlatego, że każdy może rozpoznać Boga?
Od samego początku.
Od samego początku. I dalej Paweł w liście do Rzymian mówi, że poganie, którzy nie mają prawa, tak jak Żydzi, z natury czynią to, co prawo. Czyli wiele rzeczy robią takie, które się Bogu podoba. Dlaczego? Bo to prawo jest, że mają sumienia. Sumienia mają, które ich pouczają. Więc dlaczego będą bez wymówki? Bo mogli, ale nie zrobili. A nie, że nie mogli, bo nie byli w stanie nic dobrego zrobić. Bo jeśli oni nie mogli, to o co pretensja? Ale mogą, dlatego będą bez wymówki. Bo Bóg jest, można go dostrzec w jego stworzeniu, nie w sensie, że on jest we wszystkim, ale zobaczyć, że to się nie mogło stać przypadkiem. I co jest ważne? Każdy może to zrobić, bo każdy, jak powiedzieliśmy, ma sumienie. Sumienie. I teraz pytanie, co ty z tym zrobisz? A tym bardziej, jeśli ktoś usłyszał Ewangelię, tak? I nic z tym nie zrobił. Czyli każdy może usłyszeć? Czy każdy może uwierzyć? Ma taką
każdy
możliwość?
Może uwierzyć.
Każdy może uwierzyć. Dlatego, że powiedzieliśmy sobie, że Duch Święty będzie przekonywał świat, jak mówi Pan Jezus, o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. I tak jak Paweł przyszedł do Filipii, tam była, jak ona się nazywała, ta, co handlowała purpurą. Przypomnijcie mi.
Dorcas?
Nie, Dorcas to Szyła.
Szybko, Lidia. Co pan? Znajdźcie ten fragment. Znajdźmy ten fragment, sobie chciałbym jeszcze. Paweł Filipi, o. 16 rozdział. 13-14 werset. Zobaczmy sobie. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 13-14 werset.
A w dzień szabatu weszliśmy do miasta nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły. Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.
Źle czytasz. Aby jej serce, aby uwierzyła. Nie jest tak napisane?
Aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.
To jest bardzo ważne. Pan otworzył jej serce, żeby słuchała, a nie uwierzyła. Bo to ona ma uwierzyć. Ale Pan otworzył jej serce, żeby słuchała. Duch Święty dotyka ludzi. Oni sami z siebie nie robią tego. Ale Duch Święty każdego człowieka dotyka. W danym momencie, w którym Bóg uzna. Więc Pan otworzył jej serce, żeby ona słuchała, a nie uwierzyła. To jest różnica. Bo ja chętnie słucham. Bóg dotyka mojego serca. Słucham. Dlatego ci, którzy byli dobrego usposobienia, kiedy Paweł przyszedł do Tesaloniki, nie wszyscy uwierzyli.
Ja przeczytam, uwierzyła?
Nie, przewrotnie trochę to zrobiłem. Wszystko dobrze. Tylko chciałbym, żebyście zobaczyli, żeby uważnie czytać tekst. Pan poruszył jej serce, żeby słuchała, a ona uwierzyła. Bo została ochrzczona, żeby nie uwierzyła, żeby nie została ochrzczona. Ale Pan pobudził jej serce, żeby słuchała. To jest ważne. Bo ten fragment często jest cytowany. Słuchała, w domyśle uwierzyła. Pan pobudził jej serce, żeby uwierzyła. To nie jest napisane. Dlatego czytaliśmy w innych fragmentach, że mają słuchać. Bóg pobudza do słuchania. Duch Święty dotyka, przekonuje. Ale człowiek ma uwierzyć. Jak czytamy w Efezjan, diabeł zmusza do czynienia swojej woli. I tym się różni od Boga, który nie zmusza. Pamiętacie Izraelitów, kiedy Bóg mieli wejść do ziemi obiecanej i Bóg mówi tak, pokazuje taką drogę i taką. Drogę błogosławieństwa i drogę przekleństwa. To już z historii. I co mówi do Żydów? Wybierz błogosławieństwo. Bóg mówi, wybierz, ale nie zmusza ich, że wybrali. Wiecie, na siłę w dobrą drogę popchnął, bo nie można było inaczej. Nie. Żydzi wybrali co innego. Tak samo tutaj Bóg pokazuje pewne rzeczy. Bóg dotyka serca. Człowiek zaczyna chętnie słuchać, ale decyzja o uwierzeniu należy do niego. Dlaczego? Bo Bóg tak go stworzył, że człowiek ma sumienie i może dokonać wyboru, nieważne jak grzeszny jest. Nieważne. Duch Święty zaczyna pobudzać człowieka, on słucha i może dokonać wyboru. Bóg działa, to nie jest tak, że ludzie sami z siebie, Bóg działa, ale nie daje wiarę, że ty nie możesz uwierzyć, jak nie dostaniesz jej. Czytamy, że ona słuchała. Zgadza się? Słuchała. I Bóg ją do tego pobudził. Nie do uwierzenia, do słuchania. Czyli tak. Każdy może uwierzyć, ale nie każdy chce. Po prostu nie każdy chce. Powody są różne. Ale to jest właśnie miłość Boża, że ona kieruje Ewangelię, informacje o swojej łasce, o Jezusie Chrystusie do każdego człowieka. Duch Święty pobudza człowieka nawet, przekonuje go, pokazuje mu, wyczula go, żeby dokonał właściwego wyboru. Ale człowiek nie zawsze dokonuje tego. I to jest problem, bo nie będzie miał nic na swoje usprawiedliwienie taki człowiek. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że mamy wybór, nie jesteśmy maszynami. Bóg nie jest diabłem, że zmusza do czynienia swojej woli. To diabeł tak robi. Bóg stworzył człowieka i dał mu sumienie, dał mu możliwość dokonywania wyboru. Dał wolność człowiekowi. Tylko co człowiek robi z tą wolnością? Czy poddaje się pod niewolę diabła? Czy woli być niewolnikiem Pana, tak? I korzystać z tej wolności od grzechu? Bo o tym Paweł mówi też, że zostaliście powołani do wolności, tak? Ale w tej wolności nie pobłażajcie grzechowi. To jest wolność od grzechu, a nie do grzechu. List do Rzymian. Dobrze, czyli nie każdy chce, to już widzimy. I teraz zobaczcie, kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Co jest, jaka jest kolejność w ogóle? Bo czasami można usłyszeć takie rzeczy, że człowiek może uwierzyć, ale najpierw musi zostać wybrany i powołany. Bo inaczej on nie uwierzy, bo on nie jest w stanie sam z siebie. Więc musi odbyć się ożywienie tego człowieka jakieś duchowe, żeby on mógł w ogóle Ewangelię przyjąć i ona się dla niego stała Ewangelią łaski. Więc zobaczmy sobie kilka fragmentów, które moim zdaniem pokazują, że jest troszeczkę inna kolejność. I zobaczmy sobie najpierw Kolosan. Dwa wersety tylko, bo jest ich więcej, ale ja wybrałem takie najbardziej moim zdaniem istotne. Kolosan, bo niedawno studiowaliśmy to i nie poruszaliśmy tej kwestii konkretnej przy Kolosan. A przynajmniej niedokładnie ją rozważaliśmy. Kolosan, drugi rozdział. I mamy tutaj 12-13 werset Kolosan.
Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Mhm.
12 werset. Pogrzebani z nim w chrzcie, w zanurzeniu, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. Wiemy, już rozważaliśmy, co to znaczy ten chrzest, że to nie chodzi o zanurzenie w wodzie, tak? Pamiętacie? Kto pamięta? Że chodzi o usprawiedliwienie z grzechów. W którym razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę do nowego życia. To list do Rzymian tam się kłaniał, 6 rozdział. Pamiętacie? Wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. Czyli w jaki sposób wiara jest działaniem Boga? Przez wiarę, która jest działaniem Boga. Czyli uwierzyli, tak? Uwierzyli? No, przez wiarę zostali pogrzebani w chrzcie i ożywieni, tak? Czyli uwierzyli, żeby zostać pogrzebani w chrzcie i razem z nim zostali zbudzeni z martwych. Czyli potrzebna jest wiara, żeby mieć przebaczenie grzechów, tak? No i niedawno czytaliśmy te pozostałe fragmenty, prawda? Że musi być wiara, żeby można było Ducha Świętego otrzymać. A Ducha Świętego się otrzymuje kiedy? W momencie, kiedy Bóg przebacza ci grzechy. Bo w grzeszniku, którym nieprzebaczone są grzechy, Duch Święty nie mieszka. Prawda? Więc to się wszystko odbywa. I to się odbywa przez wiarę. Czyli mamy wiarę, ale pisze, że ta wiara jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. Więc teraz wiara jest działaniem Boga. I o co tu chodzi? Czy ta wiara to my wierzymy? Czy to niektórzy mówią, Bóg daje wiarę? Bo można by było pozornie z tego fragmentu to wyciągnąć. Ale teraz, co jest bardzo ważne, Rafał jakbyś sprawdził te działanie, a ja bym chciał, żebyśmy, bo Paweł tu się odwołuje do innego fragmentu, który też sam napisał, który jest zawarty w liście do Rzymian, 10 rozdział. Tak. List do Rzymian, 10 rozdział. Rafał zaraz znajdzie, a my sobie przeczytajmy ten werset. 10 rozdział, 9-10 werset.
Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
Co Paweł tutaj mówi? Jeśli ustami wyznasz, że Jezus, Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, więc w co trzeba uwierzyć? A jak można uwierzyć? Żeby uwierzyć, to co najpierw musi się stać?
Usłyszeć.
Więc potrzebne jest działanie Boga, żebyś mógł uwierzyć?
Tak.
Jak wygląda to działanie Boga? Bóg bezpośrednio, pośrednio głosi ci Ewangelię. Więc żebyś uwierzył, potrzebne jest działanie Boga?
Tak.
No jak możesz uwierzyć, skoro nie masz w co? Jakby Jezus nie umarł, to w co masz wierzyć? Tak? Bóg mu musiał jakieś inne słowa powiedzieć. Abraham uwierzył w co? W słowa Boga. Czyli żeby mógł uwierzyć, potrzebne było Boże działanie. Bóg musiał coś powiedzieć Abrahamowi. Obiecać mu coś. I teraz Abraham popatrzył, uwierzył. Ale żeby nie Boże działanie, nie byłoby wiary. No bo w co? Moja wiara, ale w co? Więc tutaj zobaczcie, w Rzymian jest napisane. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Musisz usłyszeć, że Bóg wskrzesił Go z martwych, tak jak Piotr głosił Ewangelię w dniu Pięćdziesiątnicy, że Bóg wskrzesił Go z martwych. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Czyli potrzeba jest usłyszeć Ewangelię, żeby uwierzyć. Usłyszeć pełną Ewangelię. Wracamy teraz do Kolosa. Pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Go wskrzesił z martwych. Czyli jakie to jest działanie Boga? Wiara, która jest działaniem Boga. Rak, co to słowo działanie mówi?
Starej którą sprawuje Bóg. A to słowo to jest energeia, czynność, działanie, siła, moc, spełnienie, oddziaływanie. Cztery znaczenia. Najczęściej tłumaczone jako skutek, skuteczna, a to jest którą sprawuje Bóg.
Tak, i teraz popatrzcie, 12 werset, bardzo dobrze to słowo oddaję. 12 werset mówi tak, wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Go wskrzesił z martwych. To jest bardzo ważna informacja. Że Bóg wskrzesił z martwych Jezusa. Tego, który wskrzesił z martwych. I dlatego wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga. Jakim działaniem Boga? Wskrzeszeniem z martwych. Ta wiara jest na skutek działania Boga. Ale nie, że wiara jest działaniem Boga, tylko działanie Boga, czyli wskrzeszenie z martwych. Gdyby Bóg nie zadziałał, i nie wzbudził Jezusa z martwych, to jaka wiara? Czyli działanie Boga, który Go wskrzesił z martwych. Czyli nie wiara jest działaniem Boga, a działanie Boga jest wskrzeszeniem z martwych. I ta wiara ma sens. I ta wiara jest wiara w coś. I potwierdza to list do Rzymian, który mówi, że Bóg wskrzesił z martwych. Ty masz uwierzyć w to, bo Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. I dlatego wy zostaliście wzbudzeni do nowego życia, a potem Paweł w liście do Rzymian pisze, że i nowe ciała dostaniecie. Więc co jest najpierw? Najpierw jest Ewangelia. Najpierw jest Ewangelia. A ona już jest? Bóg już zadziałał?
Tak.
Nie musi więcej działać. I teraz jest Ewangelia i ty tylko masz usłyszeć w jakikolwiek sposób Ewangelię. I masz uwierzyć Bogu, że wskrzesił Jezusa z martwych. Bo Bóg zadziałał na twoją wiarę, wskrzeszając Jezusa z martwych. Dlatego Paweł opowiadał Ewangelię łaski Bożej. Bo zbawienie jest przez Jezusa, który umarł i zmartwychwstał. I jest pierworodnym wszystkich zmartwychwstałych. Bo on pierwszy. Pierwocina. Pierwszy plon. Mhm. Więc popatrzcie, ten fragment, kiedy dwa przeczytaliśmy, mówi co? Co się pojawia? Najpierw Ewangelia. Tak. Działanie Boga. Nie, że Bóg daje jakąś wiarę. Bóg zadziałał. Tak. Czyli jest pierwsze działanie Boga?
Tak.
Potem wiara. Nasza wiara. My musimy uwierzyć w to, co Bóg już zadziałał. I następuje potem co? Usprawiedliwienie z grzechów. To, co w Tesaloniczan było. Otrzymanie Ducha Świętego. I wszelka nadzieja. Czyli nasza wiara początkuje pozostałe wydarzenia, ale ona, ta wiara, nie pojawia się znikąd. Ona pojawia się na skutek działania Boga, które się odbyło 2000 lat temu. A dziś Bóg o tym przekonuje przez Ducha Świętego. Rozumiecie? Więc nikt nie mówi, że Bóg nie zadziałał. że ona sama z siebie powstaje. Nie. Bóg dał ci kierunek, w co masz uwierzyć. Bóg zrobił już wszystko, jak mówimy, tak? Jan mówi. Bóg już zrobił, Bóg pokazał już swoją miłość. Tak. Dał Jezusa, a wy macie uwierzyć. A jeśli nie uwierzycie, będziecie potępieni. I nie będziecie mieli nic na swoje usprawiedliwienie. Dlaczego? Bo Bóg już wszystko zrobił. Bóg zadziałał już. List do Hebrajczyków mówi, złożył sam z siebie i zasiadł po prawicy tronu. Dokonawszy przebaczenia grzechu. Przeczytajmy pierwszy list do Hebrajczyków, bo to bardzo ładnie jest napisane. Trzeci werset. Który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem 1-3. Który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Przez samego siebie. Nie przez kogoś, tylko przez samego siebie. Więc najpierw jest wiara, a potem ożywienie zmartwych. W sensie pojednania z Bogiem, otrzymania Ducha Świętego, ożywienia duchowego. Najpierw wiara. Nie ma możliwości, żeby była inna kolejność, że najpierw Boże ożywienie, żebyś mógł uwierzyć. Nie, uwierzyć może każdy, tylko że nie każdy chce. Ale ta wiara odbywa się na skutek działania Boga wcześniejszego, który posłał Syna na świat, tak jak czytaliśmy, Jezus umarł jako ofiara, nie przewyższająca krew cielców i kozłów. Czytaliśmy Hebrajczyków bardzo dużo tydzień temu. Pięknie to jest oddane. Sam wszedł do świątyni z własną krwią, dokonawszy przebaczenia grzechów. Czytaliśmy tutaj list do Hebrajczyków i stało się to dlatego, że zmartwychwstał. Umarł i po trzech dniach zmartwychwstał. I to jest działanie Boga, bo On go wskrzesił z martwych, dając dowód, że kto to jest? Że to jest obiecany Mesjasz. Bo gdyby Jezus nie zmartwychwstał, byłby jednym z wielu fałszywych Mesjaszy, którzy mówili, że są i mu poumierali.
Nie byłoby tak dowodu.
Nie byłoby dowodu, ale Bóg potwierdził, jak mówi Piotr w trzecim rozdziale, że to jest ten, wskrzesiwszy go z martwych. I na tym się wypełniło proroctwo, że nie pozwolisz, aby twój święty oglądał skażenie. Rozumiecie? Wiara jest sprawą inicjującą wszystkie pozostałe. Wybranie odbywa się na podstawie tego, że uwierzyłeś. Bóg mówi, uwierzyłeś, wybieram cię. Z pozostałych, którzy nie uwierzyli. Dlaczego? Bo wszyscy słyszeli. Wybieram cię, bo uwierzyłeś, a nie wybieram cię do uwierzenia. Okazuje ci łaskę, tak? Bo uwierzyłeś, a nie okazuje ci łaskę, żebyś uwierzył. Ja tego nie czytam. Nie dałem ci wiarę, a dałem ci cel wiary. Ofiarę Jezusa Chrystusa. Poinformowałem cię o tym. Zadziałałem, abyś mógł uwierzyć w coś konkretnego, co daje zbawienie. Ale nie dałem ci wiarę, żebyś zaczął wierzyć, bo wtedy to nie my uwierzyliśmy, a Bóg za nas uwierzył.
Ostatecznie, jeżeli przyjąć taką opcję, że Bóg musi dać wiarę człowiekowi, to by prowadziło też do takiego absurdalnego wniosku, że to, co Bóg zrobił, co się stało na krzyżu, całe to głoszenie Ewangelii, to wszystko za mało. To nie wystarczy. To jest za mało, żeby uwierzyć, bo Bóg musi ci dać tą wiarę. Czyli tak naprawdę, jeżeli to Bóg daje ci wiarę i ty jesteś wtedy już tak naprawdę przymuszony, żeby uwierzyć, to tak naprawdę nic by się nie musiało stać. Bo Bóg ci dałby po prostu wiarę i tyle. To po co pewne rzeczy miałyby się wcześniej wydarzyć, nie? Po co mieliby być świadkowie tego? Po co to spisywać w ogóle? To tak naprawdę prowadzi do takich wniosków, że to niepotrzebne, bo Bóg ci daje po prostu wiarę, On ją ci daje, definiuje. Ty nawet niczego nie widziałeś, nie musiałeś przeczytać, nie ten, po prostu masz wiarę. Sprawa załatwiona.
Chciałbym jeszcze jedną rzecz bardzo istotną zauważyć. Kiedy czytaliśmy Dzieje Apostolskie, to jest napisane, że Paweł powiedział, że Bóg kazał wszystkim głosić, Jezus posłał. I teraz tak, jeżeli to ludzie,
idźcie,
bo mówimy, idzie, głoszę wszystkim, bo nie wiem, kto jest wybrany, więc muszę głosić wszystkim. Jeżeli ja tak powiem, nie wiem, to ciebie, idź głoś na ulicę wszystkim, bo my nie wiemy, kto jest wybrany. Ja nie wiem i ty nie wiesz. Ale Bóg wie? To po co każe głosić wszystkim? Przepraszam bardzo, ale to już się logiki nie trzyma.
My jeszcze moglibyśmy tak powiedzieć.
Bóg powinien powiedzieć, idźcie, głoście wybranym.
Dalej. Nawet nie. Wystarczy, że wybrany zobaczył u niej koszulkę. I sam się...
Chodzi o to, że Bóg wie, kto to jest.
Będzie ten klucz, tak? Coś się zacznie.
Ale jeśli my rozumiemy list do Rzymian, kolejność, że tych, których Bóg przejrzał, tych wybrał, czyli widzimy cały Kościół, a nie persony. Bóg wybrał Kościół przed założeniem świata, czyli taką grupę ludzi. I Bóg widział ludzi, którzy uwierzą, tak? Spośród wszystkich. Ale uwierzą dlaczego? Dlatego, że oni dokonają tego wyboru. Ale Bóg mówi wszystkim głoście. Dlaczego? Żeby wszyscy mieli równe szanse. Żeby nikt nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. A to, że Bóg wie, no to wie. Ale nie dlatego, że Bóg sprawił, że jeden uwierzył, a drugi nie. Bóg przejrzał ich.
Jak wtedy nazwać Boga sprawiedliwym?
To jest zupełnie inna kwestia.
To jest bardzo dobry argument, tak? No bo właśnie to, dlaczego ty głosisz, skoro są wybrani do zbawienia i do potępienia? No bo ja nie wiem kto. Ale czemu Bóg każe ci głosić?
Jeżeli ty jesteś powołany przez Boga...
Oczywiście, wtedy pojawia się inny argument, który może jeszcze powiemy, czy... pojawia się argument taki, bo Bóg chce, żeby głosić jednym ku zbawieniu, a drugim ku potępieniu, więc głoś wszystkim, prawda? Czyli już się patrzy na koniec tego głoszenia, ale my jesteśmy na początku. Bóg każe iść na świat i głosić wszystkim, prawda? I teraz no, trzeba wiele miejsc z Biblii wykreślić, żeby zabrać tę szansę wszystkim. Trzeba wykreślić wiele miejsc, inne spojrzeć na nie przez pryzmat swoich okularów, tak? I wtedy może coś takiego wyjść. Ale dużo miejsc trzeba z Biblii wykreślić, żeby po prostu odebrać ludziom szansę na usłyszenie i dokonanie wyboru.
Czyli najpierw wiara, a potem ożywienie zmarłych. Najpierw wiara, potem wybranie na podstawie wiary. Okazanie łaski na podstawie wiary. Otrzymanie zbawienia na podstawie wiary. W co? W działanie Boga, który zbudził Jezusa z martwych. Bo jeśli uwierzysz w sercu, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony, jeśli wyznasz ustami. I to, i to. Taka jest kolejność. Tak mi wychodzi z Pisma.
Uwierz. Ty uwierz
w Pana, uwierz
Jezusa, Pana
Jezusa,
a będziesz zbawiony.
Tak. I teraz, proszę bardzo, chciałbym... Czyli najpierw wiara, potem powołanie. Najpierw wiara, potem ożywienie. Czyli powołanie na podstawie wiary, a nie powołanie do. Powołanie do wiary, nie, powołanie na podstawie wiary. Czyli uwierzyłeś, powołuję cię. Uwierzyłeś, wybieram cię tym samym. Bo uwierzyłeś, wybieram cię spośród tych, którzy nie uwierzyli. A nie wybieram cię do uwierzenia. To wszystko prawda, tylko że na podstawie wiary. Wiara wszystko rozpoczyna. Nasza wiara. W co? W dzieło Boga. I teraz popatrzmy sobie na przykłady. Przykłady. Kilka przykładów wybrałem takich, wiecie. Dzieje apostolskie. 13-12. Może nawet od 8.
Lecz sprzeciwił się im Elimas, czarownik, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując podwieść prokonsula od wiary. Wtedy Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie i powiedział: o synu diabła, pełny wszelkiego podstępu i przewrotności, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, Czy nie przestaniesz wykrzymiać, przepraszam, prostych dróg Pana? Oto teraz rękę Pana na tobie. Oślepniesz i nie będziesz widział słońca przez pewien czas. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność. I chodząc wokoło szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul, widząc, co się stało, uwierzył, gniewając się na rękę Pana. A Paweł i jego towarzysze opuścili Pafos i przybyli do Perga w Pamfilii. Jan zaś odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy.
Okej. Okay. I na tą historię można spojrzeć na różny sposób. Ale po kolei, popatrzmy sobie. Paweł głosi Ewangelię prokonsulowi, tak? Mhm. Prokonsul się skłania do tej wiary. No, tak. Zaczyna mówić Elimas, tak? Po co on to robi? Jest zagrożenie?
Tak.
Jest zagrożenie czy nie?
Jest.
Tak, jest.
No, chce go odwieść od wiary.
Tak, trzeba przeczytać.
Pragnął słuchać Słowa Bożego. Chciał, chętnie, tak? I co robi Elimas?
Usiłuje odwieść.
Czyli próbuje odwieść go od wiary. I Paweł sobie mówi tak, a co on tam może zrobić?
Nie, to było dość...
Jak on jest wybrany, to i tak uwierzy. Nie. Paweł działa pod wpływem Ducha Świętego. Tak, mówi, ty nieprzyjacielu, ty synu diabła. I, bo Paweł głosił co? Ewangelię, że Bóg wzbudził z martwych, Boga Wszechmogącego głosił. Tak? I nagle tutaj ten sługa tego Boga mówi coś i ten człowiek nagle co? Traci wzrok. Widzi to prokonsul? I co? Uwierzył, upewnił się, bo on już chętnie słuchał, ale to go upewniło. I ktoś powie, a Paweł to zrobił, żeby po prostu, bo taka była wola Boża, taka była kolejność. Ale tu jest napisane, że on go chciał odciągnąć od wiary. A nie, Bóg powiedział, żeby on tak mówił, pozwolił mu, żeby jeszcze bardziej moc swoją okazał. Nie, czytajmy, co jest napisane. On chciał go odciągnąć od wiary i Paweł, widząc zagrożenie, zamknął mu usta. Żeby on nie mówił, żeby jego mowa nie była groźna, to Paweł by nie reagował. Paweł zareagował, bo on chciał odciągnąć, co mówi, ty synu diabła, pełny wszelkiego podstępu i przewrotności, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. Czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Oto teraz ręka Pana na tobie. Oślepniesz i nie będziesz widział słońca przez pewien czas. Paweł reaguje bardzo ostro, prowadzony przez Ducha Świętego. Ale po co? Żeby Elimas nie odwodził prokonsula od wiary. Żeby prokonsul zobaczył chwałę Bożą, uwierzył w to wszystko, żeby nikt mu nie przeszkadzał podjąć decyzji. Bóg pomaga prokonsulowi podjąć decyzję, ale nie podejmuje jej za niego. Bóg pomaga nam podjąć, otworzył uszy Lidii, żeby słuchała, ale za nią nie uwierzył. Bóg różne rzeczy w naszym życiu robił, żebyśmy co? Chętniej do Boga ciągnęli. Działy się różne rzeczy w naszym życiu, ale uwierzenie to była nasza decyzja. Nikt za mnie jej nie podjął. Nie wiem jak wy, ale ja mam świadomość, że to ja wołałem do Boga. I jeszcze go nie znałem. Jeszcze modliłem się do Boga w imieniu Jezusa, bo Jezus był dla mnie aniołem. Ale wołałem do Boga, żeby zmienił moje życie. Wołałem do Boga. To ja robiłem. I ja potem w to wszystko uwierzyłem. Nikt za mnie tego nie zrobił. I nikt mnie do tego nie zmusił. Tak samo widzę tu. Jeżeli są przeszkody, to Bóg je będzie niwelował. Nie będzie utrudniał uwierzenia, ale będzie je ułatwiał. Natomiast uwierzył prokonsul. Tak to czytam, tak to rozumiem, słuchajcie. Najprościej jak się da. Zgadzacie się z tym? Czy to logiczne jest wszystko?
Nielogiczne jest to, że na przestrzeni wieków i to głównie w odpowiedzi na nauki Kościoła Rzymskiego, tak, powstała reformacja, która w dużym stopniu poszła w drugą skrajność, nie wszyscy, ale część reformatorów, w drugą skrajność, która odrzucając nauki Kościoła Rzymskiego, że na zbawienie się pracuje i że Bóg ma wzgląd na moje dobre uczynki, że ja mogę jakoś Bogu to tak zapracować sobie po prostu na zbawienie, to niektórzy poszli w drugą stronę i powiedzieli: nie, nie możesz zapracować, musisz uwierzyć. Mało tego, ta wiara nie jest twoja. Bo gdyby była twoja, to ty już byś dołożył cegiełkę. I wtedy jest redefinicja wersetów, tak jak tu widzicie, nie? Z Efezjan. Łaską zbawienie jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boże, to dar. Co jest Bożym darem? Wiara czy zbawienie?
Dokładnie.
Różnie można zrozumieć werset, nie?
W zależności od koncepcji.
I jeden powie, no Boże dar to ta wiara, którą... A ja powiem, nie. Ja uwierzyłem, a Bożym darem jest zbawienie, Bożym darem jest łaska. To jest Boży dar, to Bóg robi. Ja nie mogę siebie zbawić, ja mogę tylko uwierzyć.
Nie możemy sami siebie uratować, tak?
Nie mogę siebie uratować, Bóg mnie może tylko uratować, ale decyzja należy do mnie. Dlaczego? Bo tak jak ja podejmę decyzję, uwierzę i Bóg mnie z łaski usprawiedliwi i ja nic do tego nie dokładam, tak inni nie uwierzą, będą potępieni i nie będą mieli nic na swoją obronę. Bo gdyby było inaczej, mieliby na swoją obronę, ja nie mogłem. I każdy by tak się przed Bogiem tłumaczył. A nikt nie będzie miał nic na swoją obronę. Dlaczego? Dlatego, że mógł uwierzyć i miał ku temu wszystkie środki. Tak jak Izraelici mieli środki, żeby być posłuszni Bogu, tak samo dzisiaj, pod Nowym Przymierzem, każdy ma ku temu Ewangelię, Słowo Boże, słyszy, sumienia, to wszystko, o czym mówimy. I tylko trzeba podjąć decyzję.
Pamiętajmy również...
I jeszcze tutaj, przepraszam, jeszcze...
Dobrze,
tak,
dobrze,
mówię. Jeszcze tak powiem, i jeszcze w takich rozmowach na te tematy zawsze przychodzi początek do głowy. Co z Adamem i Ewą? Co z Adamem i Ewą? Byli zdeterminowani, Bóg wybrał ich do tego, żeby zgrzeszyli? Czy też nie? Bóg dał im wszystko, żeby byli posłuszni, i jeden zakaz. Ale wolna wola. Co z tym zrobicie? Niestety, poszli w złą stronę. Ale jeśli to Bóg zdeterminował ich i oni musieli pójść w tę złą stronę, no to w ogóle cała ludzkość jest usprawiedliwiona, słuchajcie. No bo to się zaczęło, tak naprawdę Bóg jest winny. Bóg jest winny, w ogóle to drzewo, po co to drzewo, to akurat to jedno, mogło go w ogóle nie być. Idziemy do tak absurdalnych wniosków, ale jeśli dochodzimy do tego, po co wolna wola, bo Bóg chce, żeby każdy go czcił z własnej woli, a nie z przymusu, to wszystko jest w porządku. I wówczas Bóg nie prowokował i nie cieszył się z tego, że Adam z Ewą zgrzeszyli, tak? Tylko to był sprawdzian dla nich jak najbardziej. Posłuszeństwo, konkretne nakazy, konkretny zakaz, niestety, wybrali źle. To wszystko, słuchajcie, to o czym dzisiaj mówimy, to jest od początku do końca Biblii, to ma swoje konsekwencje. To nie jest tak, że wyznajesz taką doktrynę, to przekłada się na każdą naukę, od samego początku aż do końca. I jest dużo więcej problemów niż... niż wtedy, gdy przyjmujesz to tak, tak jak przyjęliśmy, gdy uwierzyliśmy. Chyba wszyscy tak, jak to się dzieje.
Dobrze. Jeszcze jeden przykład. Chciałem, żebyśmy zobaczyli tego stróża więziennego. To jest fajny przykład. 16 rozdział Dziejów Apostolskich od 27 do 34.
Strażnik więzienia obudził się i zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecz i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał donośnym głosem: nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka, a drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich z więzienia powiedział: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. W tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą na krany i natychmiast się ochrzcił on i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich do swego domu, zastawił przed nimi stół i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem. Kiedy nastał dzień, pretorzy posłali... Już powiem, tak?
Tak. Teraz mamy po kolei. Popatrzmy sobie na tą historię. Strażnik więzienia się obudził, bo było trzęsienie, tak? I co chce zrobić? Bo co myśli? Woli się zabić, niż znosić tortury. Bo nikt by tam szybko go nie załatwił. Tylko by był torturowany, więc wolał się zabić. Lecz Paweł woła donośnym głosem: nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła, wskoczył do środka i drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa. Tak? Wiecie, jak ty chcesz się zabić, jest całkowicie ciemno i ktoś widzi, co ty chcesz zrobić, chociaż nie powinien, bo jest ciemno, a on jeszcze jest w drugim pomieszczeniu i ktoś mówi: nie zabijaj się, to jak przychodzisz, to pytasz, kto ty jesteś, że ty to wiesz. I padasz do nóg tego człowieka. Bo to dla ciebie nie jest normalne. Nie? I teraz co on mówi? Panowie, co mam robić, żeby być uratowany? A Paweł co mówi? A będziesz zbawiony ty i twój dom. Czyli od niego ma się zacząć. I co?
Głoszą słowo.
Musi być działanie Boga? No on musi. No co to znaczy uwierzyć w Pana Jezusa? No. I teraz o, uwierz w Pana Jezusa? No dobrze, ale co to znaczy uwierz w Pana Jezusa? I głosili mu Słowo Boże. W co on ma uwierzyć? Kim ten Jezus jest? Bo to jest Rzymianin. I kiedy mu głosili? Tylko jemu?
Wszystkim domownikom.
Wszystkim domownikom. I co? Uwierzyli. Wziął ich do domu, obmył rany. Co ja mam robić, żeby być zbawiony? Ty uwierz w Pana Jezusa. Czy on w tym momencie był już wierzący?
Nie.
Ten człowiek nie słyszał jeszcze o Jezusie. Jak mógł zostać ożywiony? Na podstawie czego? On musiał uwierzyć, żeby co? Był zbawiony on i jego dom. Czyli najpierw wiara, potem zbawienie. Najpierw wiara, potem powołanie. Najpierw wiara, potem usprawiedliwienie. Najpierw wiara, potem łaska. Skuteczna. Bo ona jest skuteczna przez wiarę. Patrzcie, wszystko na początku jest wiara. A wiara na skutek Bożego działania i sumienia, które też daje Bóg. Bo On oświeca nas. Każdego z nas. Czyli nic z nas, nawet nasza wiara, nie jest naszą zasługą, ponieważ ona jest działaniem Boga. My się tacy urodziliśmy dzięki łasce Bożej. Każdy ma sumienie. Nie możemy dać jeden drugiemu sumienia, obdarować się sumieniem. Nie. My dostajemy to w prezencie przy urodzeniu. Tylko pytanie, co my z nim potem robimy. To już Biblia mówi. Więc przykłady, że człowiek uwierzył. A jak uwierzył, to się wszystko potoczyło. Ale żeby uwierzyć, głosili mu Słowo Boże. O Bożym działaniu, nie? I jeszcze jeden fragment, zobaczcie. Nie. Coś tutaj pomieszałem. A nie, dobrze. Już o Lidii czytaliśmy, że Pan Bóg otworzył jej serce, aby słuchała. To już mówiliśmy. Czyli są przykłady, że ludzie co? Byli pobudzani przez Boga. Różne wydarzenia, które się działy, sprawiały, że oni gotowi byli usłyszeć, tak? Byli chętni do słuchania, bo Bóg sprawiał to, ale oni mieli uwierzyć. Nikt za nich tego nie robił.
Ten werset też tak często naciągany jest właśnie tak przy okazji, bo sam też tak wierzył. 31. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony ty i twój dom.
Jak pierwsze, tak wierzył.
I bardzo dużo ludzi na tej obietnicy.
Tak.
Bazuje.
A teraz czytam, że faktycznie no, został zbawiony jego dom.
To był jego dom.
Ale
to był jego dom.
To był jego dom.
I tak.
Jego dom
konkretny. I niesłusznie człowiek przypisuje to sobie, że jak ktoś nie ma zbawionego męża czy siostry, aczkolwiek nie wykluczam, tak, że może się nawrócić mąż, siostra, ale to nie jest wiążącą.
To jest ten przypadek.
To jest pocieszające.
Dobrze. Jest na koniec jesteśmy. Przyjmijmy tutaj już kropkę na D. Dobra, drugi Koryntian niech będzie. Czwarty rozdział. Rafał poruszył. Przeczytajmy. Czwarty rozdział od 1. Myśmy to studiowali przy okazji listu do Koryntian, ale...
Dlatego mając to posługiwanie, tak jak otrzymaliśmy miłosierdzie, nie znęcamy się, lecz wyrzekliśmy się ukrytych haniebnych czynów, nie postępując podstępnie, ani nie fałszując Słowa Bożego, ale przez ujawnianie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, których Bóg tego świata zaślepił umysły, niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, która jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.
Teraz studiowaliśmy ten fragment. Kto studiował, to pamięta, kto nie, to nie. Słyszeliście ten fragment? Tak? Dobrze. Okej. Okay. Bóg tego świata zakryta jest przed tymi, którzy giną. Dlaczego giną? Bo Ewangelia jest zakryta. Kto ją zakrył? Dlaczego jest zakryta? Dlaczego jest zakryta?
Bóg tego świata zaślepił umysły.
Bo Bóg tego świata zaślepił umysły kogo?
Niewierzących.
Niewierzących. Czyli dlaczego Bóg tego świata zaślepił ich umysły?
Bo nie uwierzyli.
Bo nie uwierzyli, dlatego zaślepił ich umysły, a nie zaślepił ich umysły, żeby nie uwierzyli. Bo nie uwierzyli. Aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii, która jest obrazem, Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. I teraz... Co jest bardzo ważne, nie głosimy samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, który jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. I teraz ważne, ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysło światło, co to jest to światło? Werset wcześniej mówi, co to jest za światło. Czwarty werset mówi, co to jest za światło. Ewangelia zaświeciła. To jest ta światłość, a nie jakieś nadprzyrodzone oświecenie, że ja coś mogę zrobić. Słucham? To jest Ewangelia, no bo kontekst wskazuje, że jest to Ewangelia, nie jakieś, no tak jak mówisz, dotknięcie Boga jakieś takie, wiecie, specyficzne. Nie. Wcześniej jest napisane światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa. I teraz, ponieważ Bóg rozkazał, aby z ciemności zaświeciło światło, dlaczego Ewangelia jest głoszona? Bo Bóg tak rozkazał Pawłowi, wszystkim innym. Idźcie, głoście. Bóg rozkazał, żeby zabłysło światło. W ciemności, żeby zabłysło światło. Prorocy mówią, lud, który jest w ciemności, ujrzy światło wielkie. Tak? I przyszedł Chrystus i rozświetliło się światło w ziemi izraelskiej. Chrystus jest tą światłością. Ewangelia o Chrystusie jest tą światłością. Więc zabłysło. W ciemności zabłysnęło światło. I ten Chrystus zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli to jest mowa o kim? No, zabłysła Ewangelia dla kogo? Wcześniej wiemy z innych, dla wszystkich zabłysła Ewangelia. I teraz jedni co?
Uwierzyli
i zabłysła w ich co? Sercach i zajaśniało im poznanie chwały Bożej. Dlaczego? Bo Duch Święty uczy o tym wszystkim, przekonuje, ale byli tacy, którzy nie uwierzyli. Nie wykorzystali szansy. I o nich Paweł mówi, że to są ci woń śmierci i woń życia. Jak w drugim rozdziale tym z tego samego listu mówi. Dla jednych jest wonią śmierci ku śmierci, dla drugich wonią życia ku życiu. Dlaczego? Bo jedni uwierzyli, drudzy nie. I teraz nie ma takiego działania, że nie uwierzyłeś i dalej jesteś Konstans. Nie. Jak czytaliśmy o faraonie, pamiętacie? To było tak. Do pewnego czasu on trwał w zatwardziałości, ale na tym się nie skończyło. Potem Bóg zatwardził jego serce. I już nie było odwrotu. Tak samo tu. Jeśli człowiek nie odpowie na Ewangelię, to jeszcze większy daje przystęp diabłu i koniec może być. I Paweł o tym mówi. Że to nie jest tak, że ty odrzucasz Ewangelię i 50 milionów razy będziesz miał okazję. Nie. Bóg daje szansę, ale Bóg jest cierpliwy do czasu. A kiedy widzi, że zatwardzasz serce, tak jak Żydzi zatwardzali serce, to w efekcie Bóg potem zatwardził ich serce już na amen. Ale nigdy Bóg nie zatwardzał serca komuś, kto ojej, chciałbym uwierzyć, a Bóg mówi nie. A ja ci serce zatwardzę. Ja nie czytam tego w Biblii. Ja czytam w Biblii, że to jest skutek mojej złej postawy. Bo głoszona jest Ewangelia wszystkim, jedni uwierzą, drudzy nie. Jedni zatwardzą serca, drudzy nie. Jedni odpowiedzą na Boży głos, drudzy nie. I ci, którzy odpowiedzą, mają światło w sercach. Ewangelia zaczyna żyć w nich. Dostają Ducha Świętego, a drudzy diabeł zatwardza ich serca, żeby im nie świeciło już światło Ewangelii. Ale nie, że na wejściu diabeł działa, a Bóg tam nie działa. Tak? Bo diabeł ich zaślepił. To co, diabeł od Boga mocniejszy? Przepraszam bardzo.
No na to by wyszło.
To ja tak nie uważam. Ja uważam, że diabeł jest stworzeniem Bożym. Mnie się to nie dodaje, słuchajcie. Kompletnie. Więc podsumowując dzisiejszą lekcję. Jaka jest kolejność?
Najpierw Ewangelia.
Najpierw Ewangelia. Bardzo dobrze, Paweł. Uważnie słuchałeś. Super, cieszę się. Najpierw Ewangelia, czyli co?
Działanie Boga.
Stało się już? Musi jeszcze Jezus ileś tam razy umierać? Nie, raz. A teraz, po tym działaniu Boga, co jest? Trzeba usłyszeć, tak? Działanie Boga. Wiara. Masz uwierzyć. Masz do tego narzędzia? Kto ci dał te narzędzia? Bóg ci dał te narzędzia. Potem co następuje potem? Potem następuje zbawienie, skorzystanie z łaski Bożej, bo to jest skorzystanie z łaski Bożej, bo nie z uczynków. Tak? Na mocy ofiary Jezusa Chrystusa, który sam siebie dokonał przebłagania za grzechy. List do Hebrajczyków. Czyli tak, wiara, potem jest wybranie, ożywienie, obdarzenie łaską, obdarzenie mądrością i zbawienie do wieczności. Wszystko po uwierzeniu. Nigdy przed nie wybranie, aby uwierzyć, a wybranie, bo uwierzyłeś. I to od razu, od początku, a nie po jakimś czasie, że ty tu chodzisz, wierzysz, a Bóg zwleka, mówi jeszcze popatrzę, jak on tam wierzy. Nie, uwierzyłeś od razu. Tak jak czytaliśmy w liście do Tesaloniczan. Od początku. To się dzieje. Mam nadzieję, że teraz jakoś tak już całościowo to omówiliśmy, bo jeszcze mamy te wersety z trzeciego rozdziału, ale one będą taką, jak to niektórzy nazywają, wisienką na torcie. I chciałbym je zostawić za tydzień, żeby sobie je omówić, bo jeżeli będziemy je wtedy omawiać po tym, co już mamy, to bardzo fajnie one będą nam się dodawały. Już będą całkowicie jasne. Czy macie jakieś pytania co do tego, co powiedziałem? Do tej kolejności, do tego wszystkiego? Czy te wersety, którymi się zetknęliście, czy wystarczająco dobrze są wytłumaczone? Bo zetknęliście się z drugim Tesaloniczan, zetknęliście z Koryntian drugim, z Rzymian, z Dziejami Apostolskimi, z Lidią, na pewno się zetknęliście. Czy są wytłumaczone? Czy rozumiecie je?
Tak.
Więc zbawienie jest dostępne dla każdego grzesznika? Jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie, tak? Tak? Wyłącznie przez
wiarę,
ale która jest działaniem Boga. Bo musisz wiedzieć, w co uwierzyć. A to, w co masz uwierzyć, to Bóg zadziała. Bo sam z siebie jest napisane w Hebrajczyku. Przez samego siebie Bóg dokonał przebłagania, nie przez kogoś innego. Więc wiara jest działaniem Boga, bo ona wynika z działania Boga. No nie jest z niczego. Bo Abraham też musiał mieć konkretne wytyczne, w co masz uwierzyć. Popatrz na niebo i popatrz na piasek i takie będzie twoje potomstwo. Popatrzył i uwierzył. Bo wiedział, w co ma wierzyć.
Tylko nie sam
wierzył i poczytane, to zostało
za sprawiedliwość. A jeśli nawet uczynki miał dobre, to może się chlubić przed ludźmi, bo Abraham był, miał dobre świadectwo, ale nie przed Bogiem. Bo Bóg go usprawiedliwił z wiary. Czyli łaska Boża jest dostępna dla wszystkich ludzi przez wiarę. Czyli wiara jest źródłem wszystkich błogosławieństw Bożych. Wybrania, powołania, łaski, zbawienia, wszystko jest wtórne po wierze. My musimy uwierzyć. My. Nikt za nas tego nie zrobi. Bóg może pomagać nam uwierzyć. Może usuwać przeszkody, jak czytaliśmy u prokonsula, ale nie uwierzy za ciebie. Nie zmusi cię do tego. Nie czytam o nieodpartej łasce Bożej. Bo łaska jest skutkiem uwierzenia, a nie czymś innym. To jest inaczej zdefiniowana łaska. Bo łaską nie jest, że ja mogę uwierzyć, a łaską jest zbawienie, usprawiedliwienie z grzechów, bo uwierzyłem. To jest redefinicja pojęcia łaski. Bóg mi nie okazuje łaskę, no pozwalam ci uwierzyć. Ja tego nie widzę w Biblii. Ja widzę łaskę usprawiedliwienia z grzechów, bo uwierzyłem. Bóg mi okazał łaskę. Dlaczego? No bo co z tego, jakby nie było usprawiedliwienia przez moją wiarę? To co mi z wiary? Ale Bóg mi okazał łaskę. Jeśli uwierzyłeś, to ja ci daruję grzechy. To jest łaska? Łaska, bo ja nic nie zrobiłem. Dobrze zdefiniowana kwestia łaski i zbawienia pokazuje, jak gdyby całość się wtedy dobrze... Dobra kolejność jest, to wszystko jest czytelne. Jeżeli redefiniujemy pojęcia, to rodzą się problemy, bo łaska przestaje być tym, co mówi słowo, a zaczyna być jakąś własną interpretacją niektórych fragmentów ze Słowa Bożego. Ja wam pokazałem, że te trudne fragmenty wcale nie muszą być tak rozumiane, jak to mówią ci, którzy uważają inaczej. Ci, którzy są zwolennikami tego tulip, tak? Nauki Kalwina czy Lutra, bo to oni podobnie wierzyli w tej kwestii.
Kalwina głównie.
Głównie. Ale
Luter miał wątpliwości.
Luter, nieodparta łaska Boża, to jest o niewolnej, woli, to jest Lutra.
Tam się przewijały, tak?
Tak, oni natomiast
się zastanawiali
co jest ważne, chciałem wam pokazać, bo niektórzy będą wam mówić, tych wersetów inaczej nie można zrozumieć, widzisz, jest napisane. Pokazałem wam, że można. I co jest ważne dla mnie, to jak ja wam zinterpretowałem, przedstawiłem te wersety, ja nie mam problemu z innymi. Kiedy są wersety, które są niewygodne dla tamtych zwolenników teorii tej tulip, tak? To oni mają problemy z tamtymi fragmentami. Z Hebrajczykiem mają problemy, odpadnięci od wiary, tak? Ja nie mam. Moja interpretacja jest o tyle dobra, że ja nie muszę kombinować z innymi tekstami, bo ona jest wynikiem zrozumienia tamtych fragmentów. Dlatego tak wam pokazuję, że można inaczej. Jeśli ktoś wam mówi nie można inaczej, można. I wam przedstawiłem.
Wspomniałeś o tej jeszcze nieodpartej łasce. Ja bym chciał jeszcze tylko mało czasu, żeby zacząć na jedno miejsce, które bardzo ładnie pewną rzecz pokazuje. My dojdziemy do Ewangelii Mateusza do tego dosyć niedługo. Już mówiliśmy o tym nieraz. 19 rozdział Mateusza i przeczytajmy od 16.
Który rozdział Mateusza?
19. Od 16 do 22 wersetu. Niech ktoś przeczyta.
A pewien człowiek podszedł i zapytał go: nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby mieć życie wieczne? Znaczy on mu odpowiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Zapytał go, których? Jezus odpowiedział, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, czci ojca swojego i matkę oraz będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie, samego siebie. Powiedział mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną. Kiedy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr.
Zobaczcie, jeden fragment. I teraz tak. Gdy weźmie się ten cały tulip i zaczyna się to od totalnej deprawacji i usłyszycie, nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. Nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. I żeby zacząć szukać Boga, to Bóg musi cię do tego pociągnąć, bo sam z siebie nie jesteś w stanie. To odpowiedzcie mi na pytanie. Czy ten człowiek szuka Boga, przychodząc do Jezusa?
Szuka.
Szuka? Nie mógł sam z siebie. Czyli Bóg musiał mu już okazać tą wstępną łaskę. Musiał, bo inaczej on by w ogóle do Jezusa nie przyszedł. Nie pytałby go o życie wieczne. Po co? On nie mógł sam się. Czyli ma okazaną wstępną łaskę. Ja mówię cały czas w tej definicji tego tulipie. Przychodzi do Jezusa i zadaje pytanie. Jezus z nim rozmawia. Czy Jezus mówi, słuchaj, ty fałszywie tu przychodzisz, odejdź ode mnie, ty ob... Nie? Nie. Jezus mówi, wszystko w porządku, odpowiada mu. Przestrzegaj przykazań, mówi wszystkiego. Przestrzegałem, no to zrób jeszcze to. Jezus wydaje mu konkretne instrukcje, które mają skutkować, słuchajcie, życiem wiecznym. Nie tylko tu i teraz. Prawda? No i teraz dochodzimy do punktu tulip. Nieodparta łaska. Czy Jezus okazuje mu łaskę, czy grę jakąś z nim uprawia?
A czemu on odchodzi, skoro to jest nieodparta?
Czekaj! Nie psuj! Nie psuj! Czyli mamy tak. Totalna deprawacja. Już człowiek jest pobudzony przez Boga, przychodzi do Jezusa, prawda? I dostaje konkretne instrukcje. Jezus uczciwie stawia sprawę. Wydaje mu konkretne instrukcje. Mówi, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną, a co? Będziesz miał skarb w niebie. Słuchajcie, ta sprawa jest nie tylko teraz, ale i na wieczność. Nie? I co się dzieje? Jeśli bierzemy kolejny punkt z tulipa, nieodparta łaska, ten człowiek nie może negatywnie na to odpowiedzieć. On musi to przyjąć, bo Jezus mu okazuje łaskę. Ta łaska jest nieodparta. On zaczął szukać Boga. To ustaliliśmy.
Czyli w obie strony mamy problem.
A on odrzuca.
Czy tak,
a on
czy
ostatecznie
tak?
Odrzuca. Słuchajcie, no ten przykład pięknie pokazuje, jakie to jest wszystko mylne i jeżeli o poszczególnych elementach się dyskutuje, to jeszcze gdzieś tam to może ktoś, ale taki jeden przykład pokazuje, zobacz, nie gra. Więc jeśli w jednym przykładzie nie gra, tych przykładów jest więcej. To jest tylko jeden taki dobitny, bardzo mocny, że człowiek przychodzi, szuka Boga, dostaje od Jezusa, słuchajcie, no jakaż większa łaska niż bezpośrednio od Zbawiciela dostać instrukcję, co ja mam zrobić. Jezus wie, że bogactwo jest dla niego problemem, ale daje mu szansę. Mówi, sprzedaj to, zostaw, chodź za mną, będziesz miał skarb w niebie. A on to odrzuca. Szukał Boga, dostał instrukcję, a go odrzucił. Tulip pada tutaj na tym w całej swojej rozciągłości. A takich miejsc jest więcej, które o tym mówią. Jeszcze do tego przejdziemy przy studium Ewangelii Mateusza. Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to są takie przykłady, które pokazują, no to się nie dodaje. To się nie dodaje.
Także słuchajcie, wtedy mielibyśmy problem z całym 11 rozdziałem Listu do Hebrajczyków. A teraz co jest ważne? Te wersety, trudne tak zwane wersety, które mieliśmy dzisiaj, które w kwestii wiary, usprawiedliwienia, łaski, nadziei, chciałem wam pokazać. Wybrałem je wszystkie, łącznie z tym, który Rafał powiedział teraz. Ten bardzo fajnie, że go przypomniałeś. Też dobrze, że go omówiliśmy. Świetnie. Chciałem wam pokazać, że jest inna interpretacja, jeszcze raz powtarzam, ale ta interpretacja, że można tak, nie ma problemów teraz z tym, co Rafał przeczytał. Ja nie mam problemów z tym tekstem. Żadnych. Moja interpretacja tych fragmentów gra z tym.
Tak.
A tu dla niektórych wyznawców nieodpartej łaski Bożej to jest kółko i krzyżyk. Nie można wygrać.
Nie można.
Jak tak źle i tak niedobrze. To nie był pobudzony. No to jak mógł mówić, że wykonuje przykazania, skoro on był totalnym grzesznikiem?
Jak mógł przyjść do Jezusa pytać o życie wieczne?
I tak źle i tak niedobrze, czyli patowa sytuacja. Ten przykład... Oczywiście można zawsze na krętkę zagadać. Można. Ale nie można odpowiedzieć tak, nie. Natomiast ja wam przedstawiłem inną możliwość, te wersety można inaczej zrozumieć, one grają z innymi fragmentami i moim zdaniem to jest dobra interpretacja. Dlaczego? Bo ona się nie kłóci z innymi. Gdyby się kłóciła, musiałbym się zastanowić.
I zobaczcie, można podejść do tematu. Będziemy omawiać tylko wersety wygodne z naszego punktu widzenia, a niewygodne zostawimy. Ale trudność właśnie polega na tym i uczciwość jednocześnie, że się omawia wersety trudne. A te potwierdzające zostawia się na koniec. Prawda? I wtedy, jak ktoś zapoznaje się z tym, no to no właśnie, no co z tymi trudnymi? Bo to, że są te wyraźne wersety, że Jezus jest Zbawicielem świata, to one są, tak? Ale te trudne omówić, cieszę się, że omawiamy je, że nie zostawiamy ich gdzieś z boku, bo nie wiemy, co z nimi zrobić. Kiedyś, gdy rozważaliśmy list do Hebrajczyków, zaczęliśmy to jeszcze wcześniej, pewne wersety z listu do Hebrajczyków się omijało. No bo co? No bo człowiek wierzył, zbawienia nie można utracić, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, koniec, kropka. I pewnych wersetów lepiej nie poruszać z listu do Hebrajczyków. Gdy zobaczyliśmy, o co chodzi, dziś już nie mamy problemu. Możemy studiować cały list do Hebrajczyków i omawiać wszystkie miejsca i je wytłumaczyć. To jest właśnie różnica. Ale wcześniej, z powodu pewnych rzeczy, które usłyszeliśmy, tak wierzyliśmy, no to tak. Tak wychodziło, ale nie dawało nam to spokoju. Pamiętam. Nie dawało nam to spokoju, że no, to jak można podeptać krew Chrystusa, nie? No to już.
Nie poruszam już Rzymian 8, 28, 30. Nie poruszam. Tam nic nie ma o wierze. I to jest klucz tego wersetu. Przeczytajcie sobie w domu,
no,
też słyszeliście,
więcej, no,
ale to jest te miejsce, które, że no takie bardzo ważne, że tych, których przedtem znał. Przeczytajcie sobie. Tam nie ma o wierze. Myśmy to rozważali wiele razy, nie będę już tego robił, ale gdy teraz to przeczytacie po tym wszystkim, będzie wam łatwiej to zrozumieć. Nie będziecie tam widzieli przeznaczenia. Rzymian 8, 28, 30. Dobrze, słuchajcie, podsumowaliśmy. Przemyślcie sobie to wszystko. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest przez Boga przekonany i czy uwierzył. A jeśli nie uwierzył, to jak długo będzie igrał z Bożą cierpliwością? Bo list do Koryntian mówi, że bez końca się to nie będzie działo. I w pewnym momencie Bóg tego świata zaślepi oczy i już nie będzie odwrotu. A jeśli uwierzyliśmy, to do czego nas ta Boża łaska pobudza? Każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć.
Darek mi przez WhatsAppa zadał pytanie w rozmowie tam z rodziną, z nastoletnią osobą, bo padło pytanie, tak, Darek, jak, że czy po pochwyceniu Kościoła będzie jeszcze dla mnie szansa? No i obaj, żeśmy rozmawiając, doszli do wniosku, nie o to chodzi, żeby w ten temat iść. Chodzi o to, dzisiaj słyszysz głos, dzisiaj jest dla ciebie dzień zbawienia, a nie co będzie.
Możesz nie dożyć tego czasu.
I co wtedy? Więc trzeba odwrócić jak gdyby tą kolejność. Nie rozmawiać o tym, co będzie później, a rozmawiać o tym, co jest teraz i co stoi na przeszkodzie, żebyś dzisiaj uwierzył.
No chcę się jeszcze poszaleć.
Robert, przeszkód jest...
To było o to.
Tak, przeszkód jest dużo. Każdy ma inny, każdy ma swoje, nie? Ale jakby chodzi o to, żeby poruszać ten temat, który Biblia porusza. Bo Biblia pokazuje pewne rzeczy, które będą również później się działy, ale to nie jest stricte element Ewangelii, gdy Kościół zostanie już zabrany. Teraz jest i nie jest, no wiecie, o co mi chodzi, ale teraz uwierz w Jezusa, a nie czekaj na coś tam, może będziesz żył, może nie, to są spekulacje. Nie warto takich spekulacji prowadzić.
Jeżeli prowadzisz takie spekulacje, to znaczy, że nie chcesz uwierzyć.
Szukasz
ta sprawa.
Alternatywnego rozwiązania.
Tak.
A możesz nie dożyć.
Sprzeciwiasz się Bożemu głosowi, o tak. Po prostu.
Dzisiaj.
Tak, teraz. Bo może nie być drugiej szansy. Możesz jeszcze raz już nie mieć tej okazji. Pomódlmy się.